Lista Rachonia w Radiu Gdańsk. Magazyn polityczny.
Polski Sejm w mijającym tygodniu przyjął ostatecznie uchwałę uznającą Federację Rosyjską za państwo wspierające terroryzm. Za zagłosowało 231 posłów. Mało. Połowa składu Sejmu plus jeden głos. Przeciwko, w ramach czegoś, co należałoby nazwać pewną żelazną, ponadpartyjną dyscypliną, w odróżnieniu od partyjnej dyscypliny, którą w rzeczywistości III RP znamy bardzo dobrze, zarówno Platforma Obywatelska, Partia Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, Konfederacja i pomniejsze ugrupowania zagłosowały przeciwko, albo w formule, w której wprost głosowały przeciwko poprawkom dotyczącym uznania rosyjskiej odpowiedzialności za Smoleńsk i zestrzelenie samolotu MH17, albo wyciągając karty do głosowania i próbując zerwać kworum w sprawie samej uchwały. Jednocześnie dokładnie te same ugrupowania wypowiadają się jednoznacznie przeciwko powołaniu komisji, która zweryfikuje wpływy rosyjskiego państwa, rosyjskich służb na podejmowane w Polsce decyzje dotyczące energetyki, będące dziś bezpośrednią przyczyną wzrostu cen nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, cen energii, inflacji i wszystkich działań, które związane są i są długofalową konsekwencją rosyjskiej agresywnej polityki przeciwko Europie. To o tyle zaskakujące, że wydaje się w deklaracjach, że wszystkie ugrupowania polskiego parlamentu, może z jednym wyjątkiem, zupełnie otwarcie wspierają w tym sporze, w tej wojnie stronę ukraińską i zupełnie otwarcie mówią o tym, że są przeciwne Federacji Rosyjskiej. Problem polega na tym, że na zapleczu wielu z tych ugrupowań są ludzie, którzy w inny sposób działają, a co innego mówią. W tym tygodniu również dowiedzieliśmy się, że jedna z fundacji będących na zapleczu czy zapleczem intelektualnym partii Szymona Hołowni, a mowa o fundacji StratPoints, gdzie prezesem jest jeden z najbliższych doradców Szymona Hołowni, generał Mirosław Różański, to fundacja, która pełna jest byłych żołnierzy wojskowych służb informacyjnych. Służb, które w 2006 roku zlikwidowane zostały właśnie ze względu na to, że były przezroczyste dla rosyjskiego wywiadu. I właśnie ta sprawa jest w tym tygodniu na szczycie mojej listy. A państwa i moim gościem jest Adrian Stankowski, redaktor naczelny portalu gpcodziennie.pl, dziennikarz śledczy, który ma na koncie całą serię publikacji dotyczących wojskowych służb informacyjnych, zlikwidowanych wojskowych służb informacyjnych oraz służby kontrwywiadu wojskowego. Między innymi ujawnił informację o współpracy pomiędzy służbą kontrwywiadu wojskowego a Federalną Służbą Bezpieczeństwa w Federacji Rosyjskiej w czasach rządów Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Z jakiego powodu i jak patrzy pan na tę serię, z którą mieliśmy do czynienia, trzech kolejnych, w zasadzie czterech, jeśli wliczyć poprawki, głosowań w parlamencie, w polskim Sejmie, w ramach których Platforma Obywatelska, ugrupowanie Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe, znacząca część Konfederacji, w zasadzie cała Konfederacja, głosowała w gruncie rzeczy przeciwko albo odmawiała głosowania za uchwałą uznającą Federację Rosyjską za państwo wspierające terroryzm.
Takim bezpośrednim pretekstem była ta poprawka dotycząca Smoleńska, tragedii smoleńskiej, uznająca Rosję za bezpośredniego sprawcę tejże tragedii. Jak się wydaje, nie ulega wątpliwości. Trzeba przypomnieć, że polska prokuratura, a polski sąd ostatnio taki wniosek zaaprobował, wydając nakaz aresztowania, postawiła rosyjskim kontrolerom miejsca, gdzie odbywała się kontrola lotów w Smoleńsku, zarzut celowego sprowadzenia samolotu do katastrofy. Celowego, czyli z premedytacją sprowadzenie samolotu w takie miejsce, że uległby on katastrofie. To jest jedna warstwa i tutaj oczywiście Platforma Obywatelska ma dosyć banalny i prozaiczny powód. Po prostu to jest formacja polityczna odpowiedzialna za niesłychane w dziejach polskich zaprzaństwo, mianowicie oddanie śledztwa, już koncentrując się tylko na tym, co się stało po tragedii smoleńskiej. No ale jest też druga warstwa, myślę, że znacznie ważniejsza dzisiaj. To jest warstwa polityczna, bo to ma znaczenie polityczne dzisiaj. Sądzę, że politycy tych formacji po prostu zgłaszają akces do wspierania polityki rosyjsko-niemieckiej dzisiaj. I to jest zasadniczy sens takiego głosowania. Nie ma co ukrywać, że ta sprawa ma wymiar również międzynarodowy. Zresztą głosowanie zarówno w Sejmie, jak i w Parlamencie Europejskim przywróciło tę sprawę do agendy międzynarodowej. W tej chwili toczy się pewna gra, na jakich zasadach ma być zawarty pokój na Ukrainie. Wydaje mi się, że opozycja w Polsce po prostu zgłasza akces do tej niemiecko-rosyjskiej drużyny.
Panie redaktorze, jak donosi niemiecki Focus, kanclerz Scholz w zeszłym tygodniu w trakcie przemówienia dla tak zwanej Kompanii Wschodniej Niemieckiej Gospodarki, to jest jedno z najbardziej wpływowych niemieckich ciał kształtujących już nawet nie tylko politykę gospodarczą, ale po prostu politykę. Ja tylko dodam, że to było ciało, przed którym Dmitrij Miedwiediew w czasie, kiedy był prezydentem, apelował do członków tej instytucji, aby zwiększyli presję na niemieckich polityków w celu stworzenia Nord Stream i Nord Stream 2. Przed tym właśnie ciałem kanclerz Scholz apelował o to, informował o tym, że należy wrócić do rzeczywistości politycznej, w których Niemcy współpracują z Federacją Rosyjską. Te słowa padają dokładnie w tym samym czasie, kiedy kolejne fale nalotów trafiają w ukraińskie miasta. To ma pan na myśli, mówiąc o tym akcesie do pewnej europejskiej
miejscowości? Tak, owszem, no trzeba dopowiedzieć, bo ja jestem wstrząśnięty reportażem Michała Trzcińskiego, reportera Telewizji Republika. Od dzisiaj również telewizji publicznej jest pokazywany we fragmentach, na którym 6-letnia chyba tak na oko dziewczynka w różowym płaszczyku opowiada o tym, że jej mamę Rosjanie powiesili do góry nogami i wycinali jej na oczach dziecka literki Z, tak? I to jest taka rzeczywistość i w takiej rzeczywistości kanclerz mówi o powrocie do interesów z Rosją, czym ja kompletnie nie jestem zdziwiony, bo to jest takie stałe Jungtim w polityce niemieckiej już od czasów kanclerza Bismarcka, z długa tradycja współpracy niemiecko-rosyjskiej i to jest bezpośrednie przecież zagrożenie dla najważniejszego skarbu, jaki wszyscy politycy polscy powinni strzec, mianowicie niepodległości Polski. I to jest tak, że na przestrzeni dziejów możemy sobie też, to tak sięgając trochę wstecz, zaobserwować, że były formacje w polskiej polityce prorosyjskie, były formacje proniemieckie, ale takich formacji, które by stawiały na sojusz niemiecko-rosyjski, to jeszcze nie było. I to jest coś, co jest niesłychanie niebezpieczne. Jak sądzę, że w ogóle takie formacje na polskiej scenie politycznej znajdują miejsce, a to forum, o którym pan powiedział, to jest rzeczywiste forum decyzyjne w Niemczech. O ile o Rosji mówi się, że to są służby, które posiadają państwo, to odwrotnie niż w normalnym porządku rzeczy, to w Niemczech to jest tak, że to przemysł posiada państwo niemieckie. Tam rzeczywiście te najważniejsze decyzje zapadają w gronie biznesowym.
No, a przemysł nie jest w stanie funkcjonować bez źródeł energii. To, o czym wspomniał pan, o tym porozumieniu niemiecko-rosyjskim i pewnej politycznej wizji postawienia na to porozumienie, wspominał o tym również w najnowszym wywiadzie dla Nowego Państwa profesor Wojciech Roszkowski, to jest odwołanie do nie tylko do tej rzeczywistości projektowanej polityki ewentualnie w przyszłości, to jest również odniesienie do tego, co się w Polsce już działo. Kreował tę politykę Donald Tusk, a Igor Sieczyn, prawa ręka Władimira Putina, w liście do Waldemara Pawlaka nazwał to wręcz swego rodzaju osobistym paktem Putin-Tusk. Dowiedzieliśmy się o tym dopiero niedawno, bo ten dokument nie był znany opinii publicznej. No i właśnie takimi dokumentami, tymi informacjami zajmować ma się komisja weryfikacyjna i weryfikująca stosunki gospodarczo-polityczne pomiędzy Polską a Rosją w latach 2007-2022. W tej sprawie również panuje ponadpartyjna dyscyplina pomiędzy ugrupowaniami, o których już mówiliśmy. Tak się składa, że akurat tymi samymi ugrupowaniami, które zagłosowały przeciwko uchwale w Sejmie. Jaki jest sens powoływania tego rodzaju komisji? Prawo i Sprawiedliwość już to zapowiedziało, jest projekt ustawy w tej sprawie.
To jest konieczność oczyszczenia Polski ze wpływów rosyjskich. Ja się boję, że to wypłynie jeszcze nie jeden taki dokument. Ten, o którym pan redaktor wspomniał, jest datowany na 10 kwietnia 2010 roku. To coś wstrząsającego, że w dniu śmierci polskiej elity ktokolwiek z Rosjan ośmielał się przypominać o tym, że chwila jest straszna, ale tu wracajmy do interesów, bo taki jest straszny wydźwięk tego listu. Natomiast takich dokumentów niestety może być bardzo, bardzo dużo. Pani minister Moskwa mówi, że to nie są teczki, tylko to są całe szafy. I to są dokumenty, które ma prawo poznać polska opinia publiczna, ma prawo poznać związek pomiędzy tymi, wydawałoby się, odosobnionymi wydarzeniami, bo tu z jednej strony wiemy o zamiarze sprzedaży Lotosu, wiemy o wycofaniu polskiej blokady już zorganizowanej przez rząd Jarosława Kaczyńskiego dla budowy gazociągu północnego, wtedy jeszcze nikt nie numerował tych Nord Streamów i tak dalej, wiemy o chęci zakupu energii elektrycznej z obwodu królewieckiego, tylko jak się te kropki połączy, umieści na skali czasu, będziemy mieli wtedy pełen przegląd sytuacji, kto i kiedy i w czyim interesie działał, i polska opinia publiczna ma prawo poznać te dokumenty, jak również ta komisja będzie miała wyposażona jednak w szereg uprawnień, mogą ułatwić funkcjonowanie takiej komisji. Będzie mogła żądać dokumentów, także dokumentów niejawnych, będzie mogła wszczynać postępowania prokuratorskie, ale mało tego, że wszczynać, to być ich stroną, bo to jest znacznie żądać wyjaśnień czy nadzoru ze strony prokuratury. Ma szereg uprawnień i narzędzi, którymi powinna się posługiwać. Ci, którzy odmówią uczestnictwa w takiej komisji, to jasno sytuują się po stronie tych, którzy chcą kryć te ciemne sprawy.
To ja na koniec chcę spytać o jeszcze jedną rzecz. Mamy dwie minuty. Ujawniliśmy na antenie TVP info kilka dni temu. To jest szokujące, również dla nas, nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, powiązania pomiędzy jedną z fundacji stanowiącą zaplecze Szymona Hołowni, partii Szymona Hołowni. To fundacja StratPoints, przedstawiająca się jako fundacja ekspertów od wojskowości. Wśród założycieli, szefów i ekspertów tej fundacji roi się od byłych żołnierzy, funkcjonariuszy wojskowych, służb informacyjnych. I co dziwne, bo przez całe lata w Polsce istniał jednak od momentu likwidacji WSI taki trend, w którym jednak odium związane z funkcjonowaniem w czymś, co nazywane było peryskopem Moskwy albo długim ramieniem Moskwy, było rzeczą wstydliwą. Mam wrażenie, że już nie jest. Ci ludzie się tym wręcz chwalą. Na czele ugrupowania, które wspiera prezes tej fundacji, stoi Szymon Hołownia, gwiazda TVN-u jeszcze całkiem niedawno. No, a my mamy w Polsce tradycję i historię zakładania partii politycznych przez generałów Służby Bezpieczeństwa, którzy się tym chwalili. To w tym sensie nic nowego. Mamy dwie minuty.
To jest oczywiście moment, na którym się trzeba zastanowić nad kondycją polskiego życia publicznego, skoro takie rzeczy nie są wstydem, a wręcz przeciwnie, stara się to eksponować, ale niedawno zmarł Jerzy Urban, który też się zupełnie nie wstydził tego, co robił do końca życia. Ci rzekomi eksperci próbują wtłaczać w polskie życie publiczne treści, które stoją wprost w opozycji do polskiej racji stanu. Pan generał Różański twierdził na przykład w przeszłości, że przybycie do Polski wojsk amerykańskich narazi Polskę na brak bezpieczeństwa, że to w ogóle jest tylko prowokacja w kierunku Moskwy. Napisał w ogóle taką książkę o tytule znamiennym Dlaczego przegramy wojnę z Rosją. Już o żenujących wpadkach dotyczących roli broni pancernej, miejsce stacjonowania, Bayraktara, które dzisiaj są legendą na Ukrainie, nie wspomnę. No i jest to oficer, który, przepraszam, jak oświadczył mi były minister obrony narodowej, marszałek senior Antoni Macierewicz, musiał zostać przez pana ministra ówczesnego zwolniony z wojska, bo sabotował dyslokację wojsk na drugą stronę Wisły. On uważał, że polskie wojsko de facto sprowadza się do tego, że powinno Berlina bronić i stać na linii Oby, a nie bronić polskich obywateli. Do tego dochodzi brak posłuszeństwa wobec ministra obrony narodowej. Myślę, że to jest słabość polskiego życia publicznego, że w ogóle byli generałowie tak aktywnie angażują się w życie polityczne, bo to w innych krajach nie jest.
Ale to też nie jest nic nowego, odkąd pamiętamy jeszcze tradycje historii takich jak obiad Drawski w latach 90. czy pomysły związane z aktywnością właśnie
polityczną. No tak, ale amerykańscy generałowie, jak mają się wypowiedzieć do mediów, to najpierw uzyskują zezwolenie stosownych władz. To nie jest tak, że były emerytowany wojskowy tak sobie chodzi po telewizjach i opowiada, co tam mu ślina na język przyniesie. Jak któryś amerykański były generał czy generał w stanie spoczynku coś mówi publicznie, to ja zawsze na to patrzę jak na nieoficjalny głos amerykański.
Nie zdarzają się raczej sytuacje, w których byli generałowie krytykują aktualne działanie swojej własnej armii.
Też wiedzą, co za to grozi.
Adrian Stankowski był Państwa i moim gościem. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie w Radio Gdańsk. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.